Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział od 21 wiersza. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 21 wiersza. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I rzekł do uczniów swoich. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czego o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka ciutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje i dajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. To jest kluczowy wiersz z tego całego Bożego, z tego fragmentu Bożego Słowa, na który chciałbym dzisiaj szczególnie się pochylić. Ja właściwie będę kontynuował to, co o czym mówiłem ostatnio, z tym, że chciałbym troszeczkę akcent położyć na inne rzeczy. Ale na początku chcę powiedzieć, że powinniśmy mieć świadomość, że jesteśmy przeznaczeni do wieczności. Że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Jest niezwykle ważną rzeczą, ażeby mieć świadomość, że życie nasze na ziemi tutaj jest tylko przejściem, jest pielgrzymką od jednego punktu do drugiego punktu, a tak naprawdę jesteśmy stworzeni i przeznaczeni do wieczności. I to jest niezwykle ważne i to jest niezwykle istotne. Ten fragment Bożego Słowa, który przeczytaliśmy, traktuje o ziemskim życiu. Mówi o trosce, o dbaniu, o zapobieganiu. I oczywiście nigdy nie będziemy tego krytykować, bo takie jest życie. Ono składa się z trosk, z obowiązków. Bo tak po prostu jest i Bóg nie ma nic przeciwko temu, bo On sam tak to ułożył nam. I nawet nie możemy nic powiedzieć i nie możemy, Bóg nie może nam tego zarzucić, że to życie, w którym tutaj jesteśmy, że naturalną rzeczą jest, że się troszczymy o różne sprawy, mimo to, że one przemijają. I musimy mieć świadomość, że Bóg to rozumie, bo powtórzę raz jeszcze, bo Bóg sam nam taki sposób życia ułożył. Tak po prostu to myśmy nie wymyślili tego sposobu życia. Bóg je nam tak zaprogramował, tak nam założył i tak po prostu jest. I nigdy z tego powodu Bóg nie będzie miał do nas pretensji. Ale jest jedna rzecz, która bardzo często umyka wielu ludziom, nie wiem jak z wami jest, a mianowicie to, że w tym codziennym życiu to wszystko, co przemija, co nie jest wieczne, co nawet w życiu dla nas jest ważne i sprawia nam radość, ale to wszystko nie może być ważniejsze niż niebo i wieczność. I tylko w tym jednym jest problem, w niczym innym. Tylko w tym jednym jest problem, że musimy cały czas mieć tą świadomość, że idziemy do wieczności i kiedy kończy się ten fragment Bożego Słowa, który przeczytaliśmy, to on kończy się takim niezwykle ważnym zdaniem, że tam, gdzie jest nasz skarb, tam będzie nasze serce. Bo serce zawsze przywiązujemy do tego, co dla nas jest najważniejsze. To, co w naszym życiu jest najważniejsze, bez względu na to, co to będzie. Czy to będą rzeczy wieczne, czy to rzeczy będą przemijające, ale wszystko, co dla nas jest najważniejsze, w naszym zrozumieniu, w naszym mniemaniu, do tego przywiążemy swoje serce i o to będziemy zabiegać. I o to będziemy dbać. I dlatego ten fragment Biblii mówi o tym, żebyśmy przywiązali nasze życie i zadbali o to, co jest naszym skarbem w niebie, w wieczności. Za chwilę o tym powiemy, ale powiem teraz tak. Bo cały czas chcę powiedzieć, że Bóg dał nam łaskę. Bóg dał nam życie. Bóg dał nam zdrowie. Bóg dał nam piękny kraj od morza do gór. Ktoś kiedyś powiedział, z Holandii przyjechał, wy macie piękniejszy kraj, bo macie i morze, i góry, i niziny, i pagórki, a my tylko mamy równinę. Bóg dał nam piękny kraj. Bóg nam dał zbór. Bóg dał nam wiele Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa. Bóg dał nam zdolności, że zdobyliśmy wykształcenie. Bóg dał nam wiele różnych rzeczy, które spowodowały to, że zadziały się w naszym życiu rzeczy, z których jesteśmy dumni, z których możemy się pochwalić, nawet jeżeli one przemijają. I to wszystko jest Bożą łaską i Bożym błogosławieństwem. I chciałbym do tego dodać jeszcze, że dał nam Ducha Świętego. I dał nam jeszcze Ducha Świętego do tego. I to wszystko razem ma sprawić jedną rzecz. Te wszystkie błogosławieństwa, te wszystkie sytuacje, te wszystkie okoliczności, ta wszelka troska Boga o nasze życie, oprócz wielu rzeczy, ma za zadanie i chciałbym zadać to pytanie. Przez te wiele lat życia, ile nazbierałeś skarbu, który jest w niebie? Ile tego skarbu nazbierałeś? Powiemy sobie, co może być tym skarbem, ale czy możesz powiedzieć, że ten czas i te wszystkie rzeczy, które Bóg mi dał, ja tego nie zmarnowałem. Ja pracowałem tym, ażeby gromadzić sobie skarb w niebie, który będzie wieczny. Dawid, który powiedział ostatnio, komentując zwiastowanie Bożego Słowa, powiedział niezwykle ważne zdanie. Czy ludziom na pustyni jest dobrze? Gdy Izrael wyszedł z ziemi obiecanej i poszedł z Egiptu do ziemi obiecanej, to oni zatrzymali się na pustyni i zrobili to, co dzisiaj wielu ludzi robi na tym świecie. A mianowicie zatrzymali się na pustyni i tam im było dobrze. Oczywiście to nie była ziemia obiecana. Ale mieli namiot, mieli co jeść, buty się nie darły, odzienie się nie zdzierało, nie trzeba było iść do sklepów kupować ciuchów, nie trzeba było iść do sklepu kupować jedzenie, nie trzeba było się troszczyć, jedzenie spadło z nieba, buty się nie zniszczyły, ubranie się nie zniszczyło, namiot był, rodziny mieli, dzieci mieli, święta obchodzili, zostali na pustyni. Zostali na pustyni i nagle stwierdzili, że tak jest dobrze. Że tak jest dobrze. Ale ta pustynia nie była celem ich życia. Celem ich życia był Kanaan, ziemia obiecana. Ale oni się tak do tej pustyni przyzwyczaili, że nawet zapomnieli, że nawet tak naprawdę, to czasami nawet nie chcieli iść do ziemi obiecanej. Gdybyśmy to przyłożyli na wędrówki do życia wiecznego, to trzeba powiedzieć, że Mojżesz prosił ich, chodźcie do nieba. A oni mówią, nie, nam tu jest dobrze. Mojżesz musiał im wiele razy, płacząc przed Bogiem, ciągnąć ich, prosząc im, chodźcie do nieba. Bóg przygotował wam o wiele większe i wspanialsze miejsce, cudowniejsze miejsce. Ja chciałbym powiedzieć, że tragicznym losem niektórych ludzi jest to, że na tej ziemi, na tej pustyni są w duchowym wymiarze, są na pustyni. W duchowych rzeczach wielu ludzi jest na pustyni i po prostu jest im dobrze. Bo dziś, tak jak wtedy, mają wszystko. Mają wszystko tak naprawdę. Każdego dnia żyją, pracują, mają mieszkania, mają pracę, mają rodzinę. Jest im dobrze. Wielu ludziom jest dobrze. Mają zbór, ale w duchowym życiu jest pustynia. I po prostu na tej duchowej pustyni zostali i wcale jakoś tak niechętnie chcą iść, ażeby zdobywać duchowe bogactwa i zbierać skarb, który jest wieczny, który nigdy nie przeminie. A w tym kościele wiele było wygłoszonych kazań na temat pustyni. Ostatnie, jakie pamiętam, brat Wojtek wygłosił na temat, że każdy człowiek, który wyjdzie z Egiptu i dojdzie do ziemi obiecanej, musi przejść przez pustynię. Nie masz innej możliwości. Musisz przejść przez duchową pustynię w swoim życiu. Jeżeli tego nie wiesz, to dziś się dowiesz. Musi każdy przejść przez duchową pustynię i to wcale nie jest łatwy czas. To jest niezwykle trudny, niezwykle wymagający czas, w którym bardzo często jest wiele łez i wiele smutku. I on mówił, że każdy musi przez pustynię przejść. Ale przesłaniem tego słowa nie było to, żeby na pustyni zostać, tylko mówił wyraźnie, że każdy musi przez pustynię przejść i udać się dalej, i pójść dalej. Nigdy w zamiarze Boga i także w tym zwiastowaniu sedno było takie, przesłanie było takie, że nigdy nie było zamiarem to, żebyśmy na pustyni tutaj pozostali. Tylko mamy to przejść i udać się dalej. I udać się dalej do wieczności, do kraju, który jest cudowny, który jest wspaniały, który jest miejscem, które trudno sobie wyobrazić. Jest to miejsce, które trudno sobie wyobrazić. Pastor wygłosił tutaj kazanie na temat społeczności czy chodzenia z Duchem Świętym. Ludzie mogą czerpać wiedzę z Bożego Słowa. Ale też ludzie czerpią wiedzę z mądrości ludzkiej, z mądrości ludowej, z historii, z życia i układają różne przysłowia. I w nich się zawiera ludzka mądrość. I to są bardzo często bardzo trafne, bardzo dobre, bardzo mądre przysłowia, które jeśli zechcemy, zastosujemy je w naszym życiu, one mogą przynieść nam Boże błogosławieństwo. Jedną z takich ludzkich mądrości jest to, kto z kim przystaje, takim się staje. Jeżeli prawdą jest, że ktoś chodzi z Duchem Świętym, jeżeli to jest prawda, że ktoś chodzi z Duchem Świętym, jeżeli prawdą jest to, że daje się prowadzić Duchowi Świętemu, tak jak tłumaczenie pierwszego Kościoła mówi, ten wiersz z listu do Efezjan powiada, w Biblii Warszawskiej jest, bo tych, którzy Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi, a tam jest napisane ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. I uważam, to jest bardziej precyzyjnie, bardziej dokładnie przetłumaczone. I jeżeli prawdą jest to, że tak się dzieje, to kto z kimś przystaje, kto przystaje z Duchem Świętym, to musi być podobny do Ducha Świętego. Nie ma innej opcji. A jeżeli ktoś przystaje z Duchem Świętym i staje się tak jak on, to jest gromadzenie skarbu na wieczność. To jest gromadzenie skarbu na wieczność. To jest gromadzenie skarbu na wieczność. Ja chciałbym powiedzieć o takich trzech rzeczach, niezwykle ważnych i istotnych, których uczymy się w ciągu naszego życia. Po pierwsze, przez te wiele lat życia, w których chodzimy do Kościoła, czy możemy powiedzieć, czy możesz powiedzieć, umarłem dla świata, ażeby żyć dla Boga. Bóg stworzył mi wiele sytuacji, w których zrozumiałem, przemawiał do mnie w różny sposób i w końcu zrozumiałem, że muszę umrzeć dla świata, bo chcę żyć dla Boga. To jest bardzo ważna rzecz. Gdy ktoś umarł dla świata i żyje dla Boga, to taki człowiek gromadzi sobie skarb, który będzie w niebie i który będzie wieczny. Po drugie, przez te wszystkie lata chodzenia do Kościoła, czytania Bożego Słowa, przez te wszystkie lata modlitwy, którą zanosimy do Boga i przez te wszystkie czasy, które Bóg nam daje, kiedy spotykamy się z Duchem Świętym, czy możemy powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy ludźmi, o których można powiedzieć, że są pełni Ducha Świętego, bo są namaszczeni. Ja dzisiaj nie, na temat namaszczonego człowieka można wygłosić kazanie i dobrze by było wygłosić takie kazanie dla przypomnienia, ale powiem tylko jedną rzecz. Co to w ogóle jest namaszczenie? Chcę powiedzieć, że dzisiaj bez namaszczenia Ducha Świętego to jest być albo nie być. Za chwilę do tego jeszcze wrócę. To jest być albo nie być. Ale tak naprawdę, co to jest namaszczenie? Gdyby ktoś ciebie zapytał, powiedz, co to jest namaszczenie? Namaszczenie to jest chodzenie, to jest właśnie chodzenie, o czym mówił pastor, to jest chodzenie z Duchem Świętym i oto On przychodzi do twojego życia, On wypełnia twoje życie i gdy człowieka wypełnia Duch Święty, to taki człowiek jest namaszczony. Nie może być inaczej. To nie jest tak, że do życia człowieka przychodzi Duch Święty, a namaszczenie nie wiadomo skąd przychodzi do człowieka. Namaszczenie przychodzi wraz z Duchem Świętym. I kiedy czytamy pierwszy list Jana, to czytamy, że on mówi coś takiego, że to namaszczenie, którego otrzymaliście od Boga, ono was poucza. I to, czego was nauczyło, tego się trzymajcie, powiada Jan w pierwszym liście. Co to oznacza? To oznacza obecność Ducha Świętego, który uczy człowieka, który daje człowiekowi poznanie, który uczy, daje człowiekowi objawienie, który prowadzi człowieka i to, ta obecność Ducha Świętego, to jest namaszczenie, a jeszcze inaczej, tak najbardziej prosto. Gdybyś chciał powiedzieć, kto jest, albo wskazać człowieka namaszczonego, albo zdarzenie, o którym mógłbyś powiedzieć, że to zdarzenie jest namaszczone, czy to zdarzenie było z powodu namaszczenia Ducha Świętego. I najlepiej to by było ująć w ten sposób. Gdy ktoś mówi albo zwiastuje Boże Słowo, to po prostu wiesz, czy jest namaszczony, czy nie. Po prostu wiesz. Gdy siedzisz i dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, i ktoś zwiastuje Słowo Boże, to ty wiesz, po prostu wiesz. Ty nie musisz się pytać, po prostu ty to wiesz, że ten ktoś albo jest namaszczony, albo nie jest namaszczony. Jeżeli ktoś jest namaszczony, a inny ma Ducha Świętego, to wie. Ale powiem jeszcze więcej. Nawet ludzie, którzy nie znają Ducha Świętego, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem, gdy posłuchają człowieka namaszczonego, to robi na nich wrażenie. Amen. Właśnie z tego powodu, że tam jest obecność Ducha Świętego. Że tam jest obecność Ducha Świętego. I dlatego dzisiaj to namaszczenie, obecność Ducha Świętego, to jest tak, że mówił pastor, ja tylko chcę zaznaczyć tą rzecz, że to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. To jest niezwykle istotne. I jeszcze jedną rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Bo trzeba wiele rzeczy się nauczyć. Bo czas ucieka. A powiemy jeszcze chwilę o odpowiedzialności. Czy możesz powiedzieć, że po prostu widzisz? My bardzo często mówimy o duchowych oczach, żeby widzieć rzeczy, które cielesne oczy nie zobaczą. Cielesne oczy dużo widzą, czasami za dużo widzą. Ale dramatem jest, kiedy człowiek duchowymi oczami wiele rzeczy nie może widzieć, zobaczyć, zrozumieć, poznać, a w konsekwencji doświadczyć. Czasami jest tak, że rozmawiamy z kimś i rozmawiamy w trosce tego człowieka. Rozmawiamy dlatego, że tego kogoś miłujemy i zależy nam na tym, ażeby był na przykład zbawiony. I mówimy mu o rzeczach, które robi niewłaściwie. Nie chciałbym nawet nazwać tutaj, mówić tutaj o napomnieniu, ale po prostu rozmawiamy, mówimy, delikatnie mówimy, żeby wskazać temu człowiekowi, żeby on zobaczył, że coś w jego życiu nie jest tak. On tego nie widzi, my to widzimy i chcemy mu pomóc. I wskazujemy na pewne rzeczy. I wiecie, co jest dramatem? Kiedy już skończymy nasz wywód, on mówi, ja tego tak nie widzę. Ja tego tak nie widzę. Ktoś może widzieć. Ktoś może coś zobaczyć. Często po to, żeby mu pomóc. A jeżeli ktoś nie widzi tego, to mówi, ja tego tak nie widzę. Ja uważam, że wszystko jest w porządku. Ale to namaszczenie, to te duchowe oczy, to kwestia akurat tutaj przykładu między jednym a drugim człowiekiem. Ale nam w osobistym życiu to się przydaje. Żeby wiele rzeczy widzieć, żeby wiele rzeczy rozeznawać, żeby wiele diabelskich sztuczek, które dzisiaj diabeł robi, bo on dwoi się i troi, żeby w różny sposób atakować ludzi. Jakże często to są rzeczy tak bardzo subtelne, tak bardzo ukryte, tak bardzo sprytne, perfidne, że one wymagają naprawdę duchowego poznania, duchowych oczu, duchowego objawienia, ażeby można było to zobaczyć, że to szkodzi człowiekowi. I dlatego te duchowe oczy są niezwykle ważne. Dlatego, gdy Jan pisze list do zborów, to w ostatnim liście, w liście do Laodycei powiada. Ja chcę ci powiedzieć, żebyś kupił maści, byśmy mogli dzisiaj powiedzieć, pójdź do Boga i kup sobie maści. I namaść swoje oczy, żebyś widział. Żebyś widział, co dzieje się w twoim życiu. Żebyś widział, co dzieje się wokół twojego życia. Żebyś widział, co dzieje się w twoim domu. Żebyś widział, co dzieje się w twojej rodzinie. Żebyś widział, co się dzieje. Ja dostaję telefon od mojej dobrej znajomej, która dzwoni w sprawie córki i płacze, i mówi o sytuacji, i mówi o problemie. Ale przez lata nie widziała tego, że działo się coś nie w porządku. A dziś sytuacja tak się nawarstwiła. Dziś sytuacja już jest w takim niebezpieczeństwie, że mówi, co ja mam zrobić, kiedy córka mówi, że pojadę samochodem i popełnię samobójstwo. To teraz dopiero otwierają się oczy. Dobrze, że Bóg daje oczy. Ale ile takich rzeczy subtelnych żyje się w życiu wierzącego człowieka, które powoli niszczą jego duchowe życie i on tego nie widzi. Ja cały czas chcę powiedzieć, że Bóg nam dał czas, dał łaskę, dał Ducha Świętego, dał Słowo Boże, dał w Kościół po to, żebyśmy się uczyli, a żebyśmy nabyli pewnych rzeczy. Żebyśmy nauczyli się pewnych rzeczy. To jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, ten czas, który Bóg nam dał. I był taki czas 2000 lat temu, kiedy Jezus mówi do Ducha Świętego, idź na ziemię do mojego Kościoła. I przypomnisz im to, co ja im powiedziałem.
Będziesz ich prowadził, będziesz ich strzegł, będziesz ich przekonywał. Będziesz ich przekonywał, pocieszał też. I chcę powiedzieć, że czasami mam takie myśli, że Jezus do Ducha Świętego powiada: a teraz przeprowadź mi tych, których nauczyłeś. Przeprowadź mi ich teraz. Dałem ci czas, byłeś na tej ziemi, uczyłeś ludzi, kształtowałeś. Niektórzy dali się tobie prowadzić, a teraz mi ich przyprowadź. Przeprowadź mi ich w jednym celu. Bo czy chcecie tego, czy nie chcecie tego, czy wierzycie w to, czy nie wierzycie w to. Ale przyjście Jezusa jest bliskie. Ja czasu nie znam. Ale jestem gdzieś tam, wydaje mi się, gdzieś tam w duchowym w duchowej inspiracji. Mogę powiedzieć, że ten czas jest bliski, że ten czas jest bliski. I chcę powiedzieć coś niezwykle ważnego. Panie Jezu dzisiaj potrzebuje właśnie ludzi wykształconych, ukształtowanych, uświęconych, oczyszczonych, ażeby temu światu pokazać, że na ziemi jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Ażeby zademonstrować moc i potęgę wszechmogącego Boga. Bo wydaje się, gdy otworzycie internet, ja dziennika już nie oglądam. Oglądam dziennik raz na 2 tygodnie, ale wiem, co dzieje się na świecie. Czytam tylko nagłówki, które mnie interesują, otwieram i wtedy czytam dokładnie, co tam jest napisane. Jest totalny chaos, jest niesamowite zamieszanie. Począwszy od wojen, poprzez pogodę, kończywszy na gospodarce. Ludzie się pogubili. I wydaje mi się, że jest czas, kiedy Duch Święty zbiera ludzi, zbiera prawdziwy Kościół, bo dał czas, żeby uczyć się. Dał czas nam, żeby uczyć się. Dał czas nam, żeby uświęcać się. Dał czas nam, ażeby kształtować nasze życie. Dał nam różne możliwości. Dał nam wszystkie środki. Dał nam wszystko to, co jest potrzebne. Ażeby nasze życie było doskonałe, żeby było piękne, żeby podobało się Bogu. I zanim ten świat zostanie osądzony, to ma dowiedzieć się, że na ziemi jest Kościół Jezusa Chrystusa, a to są ludzie, którzy są pełni Bożej mocy, pełni Bożego działania, Bożej obecności. Ludzie, którzy mają wiarę w Boga, ludzie, którzy mają poznanie, ludzie, którzy mają objawienie, ludzie, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Bo to dziś takich ludzi Jezus potrzebuje, żeby temu światu raz jeszcze pokazać, może świat się opamięta. Może świat coś ze swoim życiem zrobi. Przemawiał przez różne sytuacje. I w końcu chce przemówić przez swój Kościół. Jak ktoś powiedział, bo ja tak wierzę. Bo są różni nauczyciele, ale wierzę tym i zgadzam się z tymi. I to, co rozumiem, i to, co poznałem. To pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa był cudowny, którym się zachwycamy. Ludzie ginęli, ale z pieśnią na ustach i chwały dla Jezusa Chrystusa i dla nich nic nie było ważne, tylko Jezus Chrystus. Ale wierzę tym nauczycielom Słowa Bożego, którzy powiadają, że Kościół ostatni przed przyjściem Chrystusa będzie jeszcze piękniejszy, jeszcze mocniejszy i jeszcze wspanialszy. I myślę, że to jest czas, w którym Jezus chce powiedzieć Duchowi Świętemu: przyprowadź mi tych, którzy dali się tobie prowadzić, bo przez nich chcę objawić się światu w tym sensie, że chcę pokazać swoją chwałę i chcę pokazać swoją moc. Można czas zmarnować, a można czas wykorzystać. I jeszcze jedna rzecz. To wszystko, co zgromadziliśmy z tych duchowych rzeczy, z tych rzeczy wiecznych, które nigdy nie przeminą, to jako Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy wejdziemy do nieba, kiedy wykorzystaliśmy dobrze czas, kiedy przygotowaliśmy się, kiedy spędziliśmy wiele godzin na modlitwie, kiedy pilnowaliśmy to, co jest ważne, kiedy nauczyliśmy się tak jak ryby sortować, tak jak rybak łowi ryby i sortuje i te dobre odrzuca na jedną stronę, a te złe wyrzuca na inną stronę. Kiedy nauczyliśmy się w życiu sortować rzeczy, które są ważne, które są nieistotne. I do tych ważnych przywiązaliśmy serce i uwagę, a do tych rzeczy i sytuacji, różnych spraw, które nie są ważne, żeśmy je odrzucali. Jeżeli tak było w naszym życiu, to ten Kościół przyjdzie do nieba. I to jest cudowne. Wniesie chwałę i dostojeństwo. Kościół Jezusa Chrystusa po tej wielkiej, trudnej pielgrzymce, bo przecież niełatwej, wniesie do nieba chwałę i dostojeństwo. Kościół Jezusa Chrystusa wniesie do nieba chwałę i dostojeństwo. Niebo musi być zachwycone i niebo będzie zachwycone. Ale cały czas kontynuuję tą myśl. Ten czas, który Bóg nam dał. Jakie skarby zgromadziłeś w swoim życiu? I one cieszą twoje życie. To nie jest tak, jak kiedyś widziałem, jak kobieta wyciągnęła ze szkatułki perły, pierścionki, biżuterię i tak po prostu przymierzała i zachwycała się. I to było całe jej życie. I tak od czasu do czasu robiła. Chowała je, potem znowu wyciągała i tak przyglądała się. I to było całe jej życie. Bracia i siostry, jaki zgromadziłeś duchowy skarb? Ja mówię o duchowym skarbie, bo przemiana człowieka, święte życie, a przede wszystkim wypełnianie Bożej woli jest zgromadzeniem skarbu w niebie. Przede wszystkim wypełnianie Bożej woli, te wszystkie czyny, te wszystkie uczynki, które czynimy z Bożej woli, które są dlatego, że to jest Bożą wolą, to wszystko jest gromadzeniem skarbu na wieczność. To wszystko jest gromadzeniem skarbu na wieczność. Ten czas, który Bóg nam dał, potrzebny nam jest jeszcze do jednego. Czy wierzysz w to, czy nie wierzysz w to, każdy następny dzień z powodu demonicznego, diabelskiego działania będzie coraz trudniejszy i coraz gorszy. Ale ten czas, w którym Kościół, oblubienica albo ludzie wierzący, którzy dali prowadzić się Duchowi Świętemu, wykorzystali właściwie, będą mogli ten trudny czas przejść. To właśnie to, co teraz chcę powiedzieć na zakończenie tego zwiastowania, to, że dlaczego tak ważne jest inwestowanie w wiarę, w duchowe rzeczy, gromadzenie skarbu na wieczność. To wszystko, do czego warto przyłożyć swoje serce, to wszystko jest dlatego ważne, ażeby nabrać wiary, nabrać Bożego namaszczenia, zadbać o poznanie, o wiele rzeczy, które przydadzą nam się na trudny czas. Przydadzą się na nam trudny czas. Bóg daje nam łaskę, pokój, daje nam dobrobyt, powtórzę to jeszcze raz, ostatniego zwiastowania. Nie ma wojen, w Syrii tak nie mają ludzie wierzący. W Syrii tak ludzie wierzący nie mają. W Iraku tak wierzący ludzie nie mają. I w wielu innych krajach wierzący ludzie tak nie mają. Ale my mamy po to, że gdy przyjdzie trudny czas, to trzeba skądś czerpać siły, to trzeba skądś czerpać moc, to trzeba skądś czerpać wiarę, to trzeba mieć źródło i skarb, z którego będziesz jak ze skarbca brać te rzeczy i na ten trudny moment, na ten trudny czas życia będziesz z nich korzystać. To już będzie za późno zabiegać. Ale ten czas jest po to, żeby przygotować się, ażebyś mógł wytrwać. Dlatego, że Biblia powiada, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. I już zmierzając do końca, chcę powiedzieć tak. To, że mamy pokój, to, że mamy tak, jak mamy w tym naszym kraju, może nie jest to doskonały kraj. Ale jest to kraj, w którym można spędzać życie i po prostu być zadowolony. Ale pamiętajcie, ten czas, który Bóg nam dał, on służy też temu, ażeby w duchowym wymiarze przygotować się. Ażeby naprawdę umocnić swoją wiarę, ażeby uświęcić swoje życie, ażeby te wszystkie doświadczenia, które przeszliśmy, one mają na celu wzmocnić nas. A potem, jak z dobrego skarbca, tą wiedzę, poznanie, doświadczenie czerpać, a przede wszystkim Bożą wiarę i namaszczenie czerpać w tych trudnych momentach. I na koniec jeszcze jedną rzecz. Naprawdę wielu ludzi na ziemi chciałoby mieć kościół i po prostu nie mają. A co byście powiedzieli na tych, którzy rowerami jadą po 150 km, żeby na nabożeństwie być? Gdyby dzisiaj powiedział młodym ludziom, jedźcie 150 km na nabożeństwo, to wiesz, co byście powiedzieli? Bo ja to wiem. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie. No właśnie to chcę powiedzieć. A to, że jeżdżę na rowerami, nie na nabożeństwo, to jest inny problem. Do czego zmierzam i co chcę powiedzieć? Powiedz, czy szanujesz ten dom i ten kościół? Powiedz, czy ten kościół dla ciebie jest ważny? Powiedz, czy jesteś w stanie go wspierać? Czy jesteś w stanie o niego się modlić? Powiedz, czy ci na tym kościele zależy? Powiedz, tak sobie zadaj pytanie dla siebie. Ja nie chcę słyszeć twojej odpowiedzi. Ale wróć do domu i pomyśl sobie, jak ważny jest ten kościół dla ciebie, ten zbór, jak ważny jest dla ciebie. Ile jesteś w stanie do tego kościoła poświęcić? Czy jesteś w stanie od środków materialnych, od cielesnych rzeczy poduchowy wymiar wspierać ten kościół? Czy on dla ciebie naprawdę jest ważny? Czy możesz powiedzieć, że uczy się tutaj, że kształtuje się tutaj? Czy możesz powiedzieć, że wiele się tutaj nauczyłem? Czy możesz powiedzieć, że to jest cenne miejsce dla mnie? Czy możesz powiedzieć, że tutaj, kiedy przychodziłem, to wiele razy doświadczałem Bożej mocy i Bożej obecności? Czy możesz powiedzieć szacunku do Boga? I dlatego Kościoła będę go wspierał i będę się o ten Kościół modlił. Bo ja się modlę, żeby ten Kościół był światłem i świadectwem dla tego miasta. Ja kiedyś powiedziałem przed Bogiem, że kiedy chodzisz w stanie przed sądem, to Bóg powie, w tym mieście było miejsce, w którym było Boże światło i była Boża obecność. I nie masz nic na usprawiedliwienie. Bo byli ludzie, którzy dbali o to, żeby ten zbór był w dobrej, duchowej kondycji. Oczywiście byli też tacy, którzy przeszkadzali i niszczyli ten kościół. Ale ja mówię o tym i zadaję pytanie. Jak drogie jest dla ciebie to miejsce? Jak drogie dla ciebie jest to miejsce? Ja wiem, że skarbem jest Jezus Chrystus. Bo dla mnie też skarbem jest Jezus Chrystus. Dla mnie skarbem jest Jezus Chrystus. Ale jakże cudowną rzeczą jest. Przyjdź do kościoła i z tego skarbu czerpać. Oczywiście poza tym domem ja też rozmawiam z Bogiem i też się z Bogiem spotykam. Ale kościół był zawsze dla Boga wyjątkowym miejscem. Ale kościół dla Boga był zawsze wyjątkowym miejscem. On go zawsze strzegł. On go zawsze pilnował. Jezus zawsze o swój kościół dbał i będzie dbał. Bo to jest coś, to, co przyjdzie z ziemi do nieba i będzie czymś wyjątkowym, czymś cudownym i wspaniałym. Na zakończenie chcę powiedzieć, miałeś w swoim życiu i nadal masz wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Masz wszystko. Wykorzystaj ten czas i powiedz, czego nagromadziłeś w tym duchowym wymiarze. Czego nagromadziłeś? Ile z tych duchowych rzeczy nagromadziłeś i możesz powiedzieć, ja mam te rzeczy, one są cudowne i wspaniałe. I można o tym z Bogiem rozmawiać w modlitwach. To jest czas, który się nie skończy. To jest piękny, cudowny i wspaniały czas. A właściwie wystarczy. Amen.